Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Dziś w Radiowej Klinice Zdrowia o meningokokach. Naszym gościem jest pani dr Joanna Stryczyńska-Kazubska, doktor nauk medycznych, z poradni konsultacyjnej do spraw szczepień Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu i zarazem z grupy LuxMed Polonia. Dzień dobry panie doktor i od razu prośba o odpowiedź na pytania. Czym są i dlaczego są dla nas tak niebezpieczne meningokoki właśnie?
Dzień dobry. Meningokoki to bardzo groźne bakterie, które przenoszone są z człowieka na człowieka, które odpowiedzialne są za zakażenia inwazyjne. Zakażenia inwazyjne to takie, gdzie bakteria dostaje się do fizjologicznie jałowych miejsc w naszym organizmie, czyli w pierwszej kolejności najczęściej do krwi, powodując bakteriemię, a w następnej kolejności mogąc doprowadzić do sepsy, czyli posocznicy. I drugie miejsce, gdzie najczęściej pojawia się zakażenie inwazyjne tą bakterią, to ośrodkowy układ nerwowy, czyli bakteryjne, ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Ale ta bakteria może dotrzeć również do innych narządów. Posocznica to taki stan, gdzie mamy zajęcie i zapalenie co najmniej dwóch narządów. Może to być serce, mogą to być płuca. Bardzo często mamy zmiany w skórze zatorowo-zakrzepowe, które mogą dać też poważne konsekwencje. Także tak naprawdę każdy narząd naszego organizmu jest zagrożony zapaleniem wywołanym przez te bakterie.
Pani doktor, a pierwsze objawy zakażenia meningokokami?
No właśnie, pierwsze objawy w pierwszych godzinach są mało specyficzne. Są badania, które pokazują, że pacjent, dziecko, bo to najczęściej dotyczy dzieci, które trafia do lekarza w pierwszych godzinach z pierwszymi objawami, bo to najczęściej jest gorączka w pierwszych godzinach tylko i wyłącznie, tylko w 50% jest kierowany dalej do szpitala, mimo że każde zakażenie inwazyjne meningokokami wymaga hospitalizacji i leczenia w szpitalu. W związku z tym pierwsze objawy to tylko gorączka. Po 8 godzinach zaczynają pojawiać się objawy, które już mogą sugerować uogólnione zakażenie. Często skóra staje się marmurkowata, zimna, stan dziecka nam się pogarsza. Natomiast typowe objawy, które pokazują i każą lekarzowi już myśleć o tym, że to są meningokoki, czyli zmiany zatorowo-zakrzepowe na skórze, nieblednące pod wpływem ucisku, pojawiają się mniej więcej koło 12 godziny. I 12 godzina to już jest dość późno na rozpoczęcie leczenia. Oczywiście to jest jeszcze dobry moment, żeby pacjenta uratować, natomiast w posocznicy meningokokowej czas gra bardzo istotną rolę. Dlatego to są takie zakażenia, których my jako lekarze również się boimy. Boimy się, że pacjent, który trafi z pierwszymi objawami, nie zostanie właściwie zakwalifikowany i nie postawimy właściwego rozpoznania czy podejrzenia.
No tak, tylko że u większości dzieci każda choroba zaczyna się od gorączki.
Tak. Dlatego część pacjentów niestety nie trafia dalej i to nie jest błąd lekarza. Najczęściej gorączka u dziecka to infekcja wirusowa, a posocznica meningokokowa zdarza się rzadko, bo mamy tak naprawdę około 200 do 300 czasami przypadków rocznie w naszym kraju rozpoznań posocznicy meningokokowej czy ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, więc to jest tak naprawdę niewielka liczba, ale patrząc na ciężkość przebiegu i ryzyko powikłań, my lekarze mówimy, że o te 200 czy 300 za dużo, zwłaszcza, że mamy możliwość skutecznej profilaktyki.
Ale późne rozpoznanie to rzecz bardzo niebezpieczna dla zdrowia dziecka, prawda?
Tak. To niestety może być przyczyną zgonu pacjenta, ciężkich powikłań, ale tak naprawdę jeszcze raz chcę podkreślić, nie ma tutaj niczyjej winy w opóźnionym rozpoznaniu. Tak przebiega ta choroba. Najpierw gorączka, potem pojawiają się objawy, które już sugerują posocznicę, ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Wówczas te objawy są już wyraźne. To jest sztywność karku, wymioty, zaburzenia świadomości. Na tym etapie rzeczywiście łatwo już postawić rozpoznanie, że jest to ciężkie zakażenie i pacjent wymaga hospitalizacji. Ale pierwsze godziny, sytuacja, kiedy może umknąć każdemu lekarzowi, który postępuje zgodnie z zasadami diagnostyki i leczenia pacjenta.
Pani wypowiedzi kilkakrotnie padło słowo powikłania. Jakie powikłania może powodować ta choroba?
Inwazyjna choroba meningokokowa może powodować powikłania właściwie ze strony każdego zajętego narządu. ale te najczęstsze to powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego, wtedy kiedy dochodzi do ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, powikłania pod postacią ropni mózgu, tworzącego się wodogłowia, zaburzeń dalszych rozwoju dziecka, niedowładów, zmian zakrzepowych w naczyniach mózgowych, czyli tak naprawdę cała gama ciężkich zaburzeń neurologicznych. To powikłania ze strony skóry, czyli zmiany zatorowo-zakrzepowe w skórze mogą ulegać martwicy, wymagać opracowań chirurgicznych. W skrajnych przypadkach może dochodzić do konieczności amputacji paluszków, a czasami większej części kończyny niestety. To mogą być powikłania ze strony serca, ze strony nerek, ale najpoważniejszym powikłaniem tego zakażenia jest niestety zgon pacjenta.
A komu meningokoki zagrażają najbardziej? Dzieciom oczywiście.
Tak, najbardziej narażone są małe dzieci. Największa zapadalność to dzieci w pierwszym roku życia, ale tak naprawdę do mniej więcej 5 lat to jest ten okres, kiedy układ immunologiczny małego dziecka nie do końca umie bronić i rozpoznawać takie bakterie jak meningokoki. Czyli tak naprawdę niemowlaki, w następnej kolejności dzieci w drugim roku życia, następnie dzieci do 5 roku życia. Później obserwujemy pewien wzrost zachorowań u nastolatków i młodych dorosłych i to są głównie te grupy ryzyka, jeżeli chodzi o wiek. Ale oczywiście mamy również grupy ryzyka, jeżeli chodzi o choroby przewlekłe, bo wszelkie niedobory odporności, zarówno wrodzone, jak i spowodowane leczeniem innej poważnej choroby, chemioterapią, radioterapią, leki biologiczne, to wszystko są pacjenci, którzy stają się pacjentami z niedoborami odporności, ze zwiększonym ryzykiem zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową. No i pacjenci bez śledziony, albo anatomicznej, czyli na przykład śledziona usunięta w wyniku choroby lub w wyniku wypadku i urazu śledziony, bądź czynnościowej, czyli sam narząd znajduje się w organizmie pacjenta, ale jego funkcja jest zaburzona.
Przypuszczam, że także i wcześniakom.
To jest taka grupa, która jest bardziej narażona na wszelkie zakażenia. Ich układ immunologiczny jest jeszcze mniej dojrzały niż każdego niemowlaka. W związku z tym w grupie boimy się zarówno częstszych zakażeń, jak i cięższego przebiegu. Z racji tego, że to są dzieci już obciążone najczęściej przewlekłymi zaburzeniami, które wynikają z wcześniactwa.
Wiemy, czym grożą meningokoki. A czy jest jakiś optymistyczny fakt? Czy można coś zrobić profilaktycznie, wcześniej, przed chorobą?
Tak, mamy szczepienia, które w Polsce są szczepieniami zalecanymi, czyli takimi, których nie ma w obowiązkowym programie szczepień, obowiązkowym, czyli refundowanym. W związku z tym o te szczepienia musi zatroszczyć się lekarz, żeby poinformować, pokazać rodzicowi, dlaczego to jest takie ważne, dlatego, żeby podjąć oczywiście tą decyzję i te szczepienia sfinansować. Ale mamy szczepionki, które zarejestrowane są już u niemowląt. Szczepionka przeciwko meningokokom B, która najczęściej występuje obecnie w Europie i dominuje u małych dzieci. Zarejestrowana jest dla dzieci, które ukończyły 2 miesiące. Szczepionka przeciwko pozostałym meningokokom, czyli A, C, W, Y, zarejestrowana jest już u dzieci, które kończyły 6 tygodni.
To pytanie, czy szczepienia przeciwko meningokokom można stosować równolegle z innymi szczepieniami?
Tak, możemy podawać z każdymi szczepieniami, które możemy zrealizować u dzieci. Szczepionka przeciwko meningokokom B dość często w tym spektrum objawów poszczepiennych ma gorączkę. W związku z tym u małych dzieci lekarz najczęściej zaleca profilaktykę gorączki, czyli podawanie leków przeciwgorączkowych w chwili szczepienia albo bezpośrednio po i dwukrotnie jeszcze w pierwszej dobie, właśnie po to, żeby ten okres poszczepienny przebiegł jak najłagodniej. Ale ten objaw nie stanowi przeciwwskazania do tego, żeby podawać te szczepienia na jednej wizycie ze wszystkimi innymi, które możemy tylko podać.
A jaka jest skuteczność tych szczepień? Jak jest w innych krajach?
Pierwszym krajem, który w Europie wprowadził szczepienie przeciwko meningokokom B, bo tutaj w przypadku małych dzieci to jest ta grupa, tak jak powiedziałam, dominująca, jest Wielka Brytania. Oni mają już 10-letnie doświadczenie i bardzo dobrą skuteczność rzeczywistą, czyli tak naprawdę redukcję zakażeń w populacji szczepionej. Tam jak spojrzymy na ich dane, to okazuje się, że wcale już nie niemowlaki są tą najczęściej chorującą grupą, tylko te dzieci w wieku właśnie nastoletnim, które nie były szczepione, bo ich nie objął program szczepień. W związku z tym świetnie widać, jak zredukowano ilość zakażeń. Tam już po 3 latach prowadzenia programu ocenili, że zredukowali o ponad 75% ilość zakażeń meningokokowych wywołanych przez meningokoki B. Mamy też bardzo dobre dane z innych krajów. Takim miejscem jest Kanada, gdzie w pewnej prowincji wprowadzono szczepienia, kiedy zobaczyli, że częstość występowania pewnego klonu tej bakterii niebezpiecznego bardzo się zwiększyła. Tam akurat wprowadzili w populacji nie tylko najmniejszych dzieci, ale również starszych i ocenili w kolejnych latach 98% skuteczność w zwalczaniu tego zakażenia. Ale doświadczenia tych krajów, które wprowadzały wcześniej szczepionki przeciwko innym serogrupom, serogrupom C, a potem ACWY, też pokazują bardzo dobre efekty, jeżeli chodzi o skuteczność i bezpieczeństwo, bo to jest bardzo ważne dla pacjentów. To są szczepionki bezpieczne, które mogą być podane po standardowej kwalifikacji w zasadzie prawie każdemu dziecku.
Nasz czas powoli dobiega końca, więc pytanie na zakończenie. Pani doktor, jakie są polskie rekomendacje dotyczące szczepień dzieci? Przeciwko meningokokom oczywiście.
Rekomendujemy szczepienie przeciwko meningokokom, przeciwko wszystkim serogrupom, czyli przeciwko serogrupie B oraz A, C, W, Y. Wszystkich niemowląt po ukończeniu 2 miesiąca życia w przypadku szczepionki przeciwko B, a 6 tygodnia życia pozostałych serogrup. Rekomendujemy uzupełnianie tych szczepień w starszych grupach wiekowych u dzieci, jeżeli w pierwszym roku życia nie wykonano. Rekomendujemy szczepienia dla nastolatków i młodych dorosłych. No i oczywiście dla grup ryzyka, pacjentów z niedoborami odporności we wszystkich grupach wiekowych.
A pani zdaniem, pani doktor, jest nadzieja na rozpowszechnienie tych szczepień i wprowadzenie ich do kalendarza szczepień dzieci na stałe?
To jest trudne pytanie. My oczywiście jako pediatrzy zajmujący się chorobami zakaźnymi u dzieci bardzo byśmy chcieli, żeby chronić nasze dzieci, ale myślę, że pierwszym krokiem, na który liczymy, to jest wprowadzenie tych szczepień bezpłatnych dla grup ryzyka, czyli dla pacjentów przewlekle chorych, żeby chociaż ta grupa otrzymała te szczepienia bezpłatnie, a kolejnym mamy nadzieję, że będzie wprowadzenie tych szczepień dla pozostałych niemowląt, ale na to pewnie będziemy musieli niestety jeszcze trochę poczekać.
Rozmawialiśmy o meningokokach. Naszym gościem była pani doktor nauk medycznych Joanna Stryczyńska-Kazubska z poradni konsultacyjnej do spraw szczepień Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu i zarazem z grupy LuxMed MedPolonia. Rozmawialiśmy o meningokokach.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.